Popołudnie Wnet.
Przed chwilą popkultura w tym utworze Miłość Zdrada. Może dosyć nietypowy repertuar jak na walentynki, ale cóż zrobić. 16.28, Kurier w samo południe i powracamy. Powracamy do tematu koronawirusa, chociaż od nieco innej strony. W tym tygodniu Chińczycy według początkowych zapowiedzi mieli normalnie powrócić do pracy po tygodniowym przymusowym urlopie. Uniemożliwiła im to jednak przeciągająca się epidemia wirusa 2019 NCOV. Straty liczone są w miliardach. O tych stratach i o impakcie na gospodarki innych krajów, w tym na gospodarkę światową, porozmawiamy z Pawłem Paszakiem z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No to właśnie, w takim razie, jak te przestoje mogą wpłynąć na światową gospodarkę?
Znaczy, nie ma co ukrywać, że od wielu, wielu lat Chiny stanowią główny motor wzrostu gospodarczego.
Światowego.
Światowego wzrostu gospodarczego, dokładnie. I prognozy IMF, czyli Międzynarodowego Funduszu Walutowego na 2020 rok, wynosiły 5,8%, co stanowi dość i tak spory spadek w perspektywie, powiedzmy, ostatnich 20 lat. Ale prognozy te dotyczyły sytuacji, gdy nie doszło jeszcze do epidemii koronawirusa. W tej chwili
przy założeniu ciągłego rozwoju.
Tak, ciągłego rozwoju. W tej chwili, od momentu wybuchu epidemii, mówi się o tym, że tempo wzrostu gospodarczego może spaść nawet poniżej 5%, co z perspektywy, powiedzmy, wielkomocarstwowych czy też supermocarstwowych ambicji Pekinu stanowi dość poważny cios dla tych planów.
I mówimy cały czas o światowej gospodarce.
Mówimy o światowej gospodarce. Znaczy teraz mówimy 5,8, to było
dla Chin.
Dla Chin.
Bo światowa gospodarka, przewidywania były lekko ponad 3%, przy czym już teraz obliczono, to czytaliśmy na stronie Forbesa, jakoby 0,3% już przez ten tydzień, lekko ponad tydzień przestoju
prognozy.
Dokładnie.
Tak, i to też warto powiedzieć jakby też słuchaczom, jakiego rzędu to są kwoty. Tak? Jeżeli mówimy tutaj o 1% chińskiego PKB, to mówimy o minimum 143 miliardach dolarów, prawda? Także to jest kwota niebagatelna. I też warto zaznaczyć, że ten wpływ, on ma jakby bardzo, on jest wielowątkowy. Na przykład w kwestii turystyki. Mówi się o tym, no Chińczycy w tej chwili, w zeszłym roku, w 2019 roku, chińscy turyści odpowiadali za 10% całego światowego przemysłu turystycznego. I już w tej chwili analitycy The Economist wskazują, że straty w przemyśle turystycznym mogą wynieść nawet 80 miliardów dolarów. W większym stopniu to oczywiście dotknie kraje Azji Południowo-Wschodniej, ale również częściowo kraje europejskie.
Ale to wszystko są takie prognostyki, które będą na najbliższy czas. A czy już widać konkretne rezultaty tego, że są granice zamknięte, że się nie ma wymiany towarów? Czy to już jest tak, że już Chiny to odczuwają?
Znaczy, jakby te prognozy, one są czynione na podstawie tych informacji, które mamy w tej chwili, prawda? I to nie trzeba być jakimś szczególnie wybitnym analitykiem, żeby stwierdzić, jeżeli mamy, powiedz przykładowo, na 159 fabryk motoryzacyjnych w Chinach funkcjonuje 59, to jest oczywiste, że no, straty będą bardzo duże. W tym przypadku mówimy o przemyśle motoryzacyjnym. Kolejna kwestia. Spójrzmy na fabryki Samsunga, fabryki Foxconna, czyli głównego podwykonawcy produkcji iPhone'ów. Mówi się o tym nawet, że z powodu epidemii koronawirusa, czy też COVID-19, w zależności od nomenklatury, przesunięta zostanie premiera nowego modelu iPhone'a, bo Foxconn jest no, głównym podwykonawcą Apple'a. Także w tym momencie no, to ma bardzo poważne konsekwencje. I mówimy tutaj o szeregu międzynarodowych korporacji, które no, kilkanaście lat temu zaczęły przynosić całą produkcję praktycznie, albo przynajmniej montowanie do Chin. No i w tym momencie mamy sytuację, kiedy tak naprawdę blokada 60 milionów ludzi, utrudnienia transportowe, kwarantanna sprawiają, no, że ten wzrost gospodarczy, chcąc nie chcąc, będzie spadał.
No właśnie, cały świat opiera się na chińskich dostawach. Gazeta Guardian cytuje dane DHL-u, z których wynika, że połowa przemysłu w centrum epidemii, czyli Wuhan, to sektor motoryzacyjny. Producenci samochodów z USA i Europy ostrzegają, że za kilka tygodni zacznie brakować im chińskich części i komponentów, a Hyundai już ograniczył produkcję z powodu braku chińskich części. No to co dalej?
No dalej jakby te prognozy nie są zbyt optymistyczne. Oczywiście jakby większość osób jest w tej chwili, no kluczymy w ciemności. Do końca, nie jestem pewien, czy do końca chińskie władze mają świadomość implikacji, więc jakby konsekwencje epidemii trzeba będzie oceniać tak naprawdę dopiero z perspektywy czasu. Ale to, co wiemy w tej chwili, to że już w styczniu konsumpcja, czy sprzedaż samochodów w Chinach spadła o połowę. I dla nas to jest o tyle ważne, że nasza gospodarka pozostaje bardzo silnie współzależna z gospodarką niemiecką, dla której eksport samochodów stanowi, no to jest jakby koło zamachowe gospodarki, to po pierwsze, a po drugie, na przykład dla takich firm jak BMW, Mercedes czy Volkswagen, chiński rynek jest głównym rynkiem zbytu. I w tym momencie powiedzmy, przestój na rynku chińskim sprawia, że gospodarka niemiecka zwalnia. Mercedes ogłosił w tej chwili informację o tym, że 20 tysięcy osób zostanie zwolnionych z powodu pogarszającej się koniunktury na rynku samochodowym, która zaczęła się już wcześniej.
Pogarszająca się koniunktura, czyli rozumiem, ludzie kupują mniej samochodów.
Mniej samochodów na świecie.
A co to ma do produkcji?
To ma to do spodziewania, że skoro ludzie mniej kupują, to też mniej produkujemy, prawda? Więc spada eksport. Jeżeli spada eksport, spada zapotrzebowanie na podzespoły i tak dalej. Nie ma co ukrywać, że w przypadku Polski, Polska jest dość mocno związana z gospodarką niemiecką, to jest nasz główny partner handlowy, więc jeżeli mamy stagnację w Niemczech, to mamy również, to ma poważne konsekwencje również dla Polski.
To jeżeli te skutki koronawirusa w mieście Wuhan już teraz dotykają nawet polską gospodarkę, to jak to jest ze Stanami Zjednoczonymi? Czy Amerykanie się teraz cieszą, bo ostatnio słowem kluczem jest wojna handlowa, Stany Zjednoczone, Chiny? Czy Ameryka korzysta na tym całym zamieszaniu, które teraz dzieje się w Chinach?
To jest trochę mało elegancka kwestia, bo jednak to jest, mówimy tutaj o epidemii, w której giną ludzie i tu mówimy o w tej chwili liczby, to jest 1400.
To tak jak cała polityka, to zazwyczaj
skupiamy się na gospodarce.
Ale mówiąc o gospodarce i powiedzmy o tej takiej rywalizacji strategicznej, to są dwa podejścia. Z perspektywy tych transnarodowych korporacji, sytuacja jest bardzo poważna, bo oni na tym tracą gospodarczo. Ale z perspektywy, jeżeli spojrzymy tutaj, odsuniemy powiedzmy interesy wielkich koncernów i spojrzymy na interesy strategiczne, to jest sytuacja bardzo korzystna. Gdyż w interesie, mówimy teraz cały czas ostatnie kilka lat, w szczególności prezydentura Donalda Trumpa, mówimy o wielkiej rywalizacji supermocarstwowej.
Czyli przenosimy produkcję znowu do Stanów? Czy aż tak daleko byśmy nie szli?
Tak daleko bym nie szedł, tym bardziej, że te koszty są bardzo wysokie.
Koszty koronawirusa też są wysokie, przecież produkcja stoi. To już lepsza droga produkcja w Stanach niż brak produkcji.
To już jest pytanie do przedsiębiorców z tych głównych korporacji, chociaż wydaje mi się, że to nie nastąpi. Jeżeli już ma nastąpić przeniesienie produkcji, to do krajów, gdzie są niskie koszty produkcji, czyli Azja Południowo-Wschodnia, Kambodża, prawda, Wietnam, Tajlandia, to są te kierunki, gdzie faktycznie, czy na przykład jeszcze Meksyk można powiedzieć, gdzie nastąpi przesunięcie tej produkcji przemysłowej, jeżeli w ogóle nastąpi. To, co jednak jest ważne, to jest to, że jeżeli mówimy o zwalniającej gospodarce chińskiej poniżej 5%, to dla USA to jest doskonała wiadomość. Pod tym kątem, że szanse Chin na zdobycie pozycji supermocarstwa z każdą taką prognozą maleją, prawda? Czyli zdolność Chin do nadgonienia tego dystansu do Stanów Zjednoczonych maleje. I w tym momencie pozycja, czy też niekwestionowana pozycja Stanów Zjednoczonych jako może dotychczasowego, dobrotliwego hegemona, pozostaje bezpieczna, prawda? Także z jednej strony można mówić o wielkiej tragedii ludzkiej, czyli o ludziach, którzy umierają w ramach w wyniku epidemii, ale jednocześnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę takie twarde interesy, to z takiej perspektywy długoterminowej rywalizacji, to ten proces jest bardzo dobry. Co więcej, istotne jest również to, że epidemia wpływa również na legitymizację komunistycznej partii Chin. Bo w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z taką bardzo daleko posuniętą centralizacją władzy. Co oczywiście sprawia, że jeżeli mamy do czynienia z sukcesami, to te laury spływają na przywództwo na czele z prezydentem Xi Jinpingiem. Jednocześnie jednak, jeżeli mamy do czynienia z epidemią, czyli z wielką katastrofą i jakby cały czas pogarszającą się sytuacją, bo nie można powiedzieć, że sytuacja się ustabilizowała. W tej chwili już jakby liczba ofiar przekroczyła liczbę ofiar będących wynikiem poprzedniej epidemii z lat 2000, czyli epidemii SARS. I w tym momencie powstaje pytanie, w jakim stopniu te wydarzenia wpłyną na stabilność przywództwa komunistycznej partii Chin.
W chińskiej prasie możemy przeczytać, że koronawirusa nie pokonamy bez wsparcia partii komunistycznej. Tak Hanna Shen nam ostatnio przytaczała.
Można powiedzieć tak, jeżeli chodzi o wymiar polityczny, to epidemia ma... może przyczynić się nawet do centralizacji władzy, do przyspieszenia tego procesu. Czemu? Bo w roli kozła ofiarnego, jeżeli chodzi o władze komunistycznej partii Chin, postawione zostały władze regionalne. I tu jest dość symboliczna była historia lekarza, sygnalisty, który jako pierwszy w grudniu jeszcze zaczął informować opinię publiczną o tym, że mamy do czynienia z wirusem, który z symptomami przypomina wirus SARS. I wówczas te władze regionalne ucięły informacje i on oczywiście był przesłuchiwany, musiał podpisać swojego rodzaju lojalkę, że nie będzie rozprowadzał tego typu wiadomości. Oczywiście, kiedy już sytuacja była niemożliwa do utrzymania, doszło do takiego działania na zasadzie dobry cal, źli bojarzy. Tak? Czyli pokazujemy, że władze regionalne zamiotły sprawę pod dywan, nie były w stanie skutecznie poradzić sobie z wirusem.
Ale władza centralna bierze się do roboty i pokona problem.
Dokładnie. Przewodniczący Xi Jinping, słońce narodu, najpotężniejszy człowiek od czasów Mao, wchodzi na scenę i zaczyna sytuację opanowywać. I to prowadzi do sytuacji, w której KPH stara się udowodnić, że to władze centralne są tą taką siłą skuteczną, nie władze regionalne.
No to jeżeli władze centralne poniosą porażkę, to czy może być to koniec partii komunistycznej w Chinach?
Znaczy to jest daleko idące pytania i daleko idąca prognoza. Byłaby to bardzo przyjemna wiadomość, przynajmniej dla większości słuchaczy, ale droga ku temu jeszcze jest daleka. Tym niemniej niezdolność władz chińskich do poradzenia sobie z kryzysem obok innych problemów sprawiłaby, że skala wyzwań, przed którymi stoją władze, wzrosłaby, prawda? A ta liczba tych wyzwań, ona sukcesywnie rośnie.
A czy jeżeli śledzi pan całą tą sytuację obecnie w Chinach, to dostaje pan jakieś informacje, jak teraz w ogóle wygląda sytuacja wewnątrz, na ulicach, w mieście Wuhan i w okolicach? Co tam się teraz dzieje?
Znaczy, z wiadomości, które docierają jakby do świata, no pokazano są, że właściwie często nawet pojedyncze osiedla objęte są kwarantanną, czyli jeżeli się opuści na przykład to osiedle, nie można wrócić. Kolejnym ciekawym wątkiem na przykład jest motyw pracowników migracyjnych, którzy w Chinach stanowią bardzo duży odsetek. No i jakby cała ta sytuacja związana z wirusem, ona zaczęła jakby nabierać tempa w okresie chińskiego Nowego Roku, prawda? I znaczna część tych pracowników, którzy na przykład pracują na wschodnim wybrzeżu, które jest najbogatsze, ona nie zdążyła wrócić do pracy z powodu blokady, prawda?
Właśnie powstały takie teorie spiskowe, że dlatego, że to był chiński Nowy Rok i dlatego, że to miasto Wuhan, bo też chyba trzeba powiedzieć, że to jest bardzo ważny, jeden z głównych ośrodków
gospodarczych, przemysłowych
Chin. I że to właśnie z tego powodu ten wirus. No teorii spiskowych jest dużo, może o nich teraz...
O teoriach spiskowych może za chwilę i też o tym, jakim było światowej gospodarce, jaki impact na polską przede wszystkim gospodarkę ma koronawirus, ale to za chwilę, bo najpierw przeniesiemy się do Azji, chociaż niekoniecznie centralnie do Chin, a do Mongolii, gdzie gra The Who, mongolski zespół rockowo-folkowy.
Popołudnie wnet.
Popołudnie wnet, 16:45, przy mikrofonie drękowarzyk Jaśmina Nowak, chociaż na chwilę uciekła, ale wróci jeszcze do nas. Z nami oczywiście Paweł Paszak, Instytut Nowej Europy i rozmawiamy o koronawirusie, rozmawiamy o Chinach, o chińskiej gospodarce, o impakcie chińskiej gospodarki, która przeżywa pewne problemy ze względu na epidemię, impakcie na polską, na światową gospodarkę, a skoro mówimy o polskiej gospodarce, może zacznijmy od początku. Chiny są dużym producentem podzespołów, producentem elementów, części. Właściwie co produkują Chiny? Oprócz części motoryzacyjnych, oprócz kwestii związanych z nowymi technologiami, procesorami, telefonami, elektroniką, co jest jeszcze?
Że nie ma co ukrywać, że te wszystkie towary, które w tej chwili pan wymienił, no stanowią znakomitą większość chińskiego eksportu. W latach wcześniejszych, przypuszczam, że jeżeli ktoś, powiedzmy, pamięta lata 90., wówczas dominowały, jak pomyślimy o Chinach, made in China, plastikowe zabawki, różnego rodzaju plastikowe przedmioty, tekstylia, no ale zasadniczo, jeżeli chodzi o eksport, to eksport high-tech, maszyny, elektronika stanowi no, znakomitą większość, prawda?
To już nie tylko jedwab.
Nie tylko jedwab. Znakomita większość chińskiego eksportu opiera się właśnie na sprzedaży towarów elektronicznych, ale należy też zaznaczyć, że to nie są wyłącznie chińskie firmy i w większości to są tak naprawdę transnarodowe korporacje, jak mówimy właśnie o Apple, prawda, czy myślimy o Walmarcie, myślimy o Dellu, prawda, to są w większości transnarodowe korporacje, które produkują w Chinach i sprzedają, prawda, z Chin na inne rynki.
Również na rynek polski, jak podaje Santander, w 2019 roku do Polski przyjechały z Chin towary o wartości bagatela 29 miliardów euro, stanowi to 12,5% całego polskiego importu i 5,5% polskiego PKB. To są ogromne liczby. Jak pisze dalej Santander, w skrajnie pesymistycznym scenariuszu, który zakłada całkowite i trwałe zablokowanie handlu z Chinami z powodu epidemii koronawirusa, polski PKB mógłby obniżyć się nawet o 1,5% w skali roku.
Że to jest ogromny wynik, jeżeli pomyślimy o tym, że te perspektywy teraz się trochę pogorszyły, one oscylują wokół 3,5%, prawda, 4% w zależności od szacunków. No i znaczy, tylko to też warto zaznaczyć, że analiza Santandera mówi o skrajnie negatywnym przypadku, ale nawet gdyby to było 0%.
Skrajnie negatywne oznacza, zupełnie przestajemy handlować z Chinami, tak?
Albo powiedzmy, epidemia wirusa przeciąga się, przez co na przykład pracownicy w fabrykach nie mogą wrócić do pracy. No ale nie ma co ukrywać, że sprawa jest wielowymiarowa. Jak już mówiliśmy wcześniej, Polska i Niemcy to są organizmy gospodarcze, które ze sobą bardzo blisko związane. Więc jeżeli mamy spadek popytu na przykład na przemyśle samochodowym, niemiecka gospodarka, która i tak wcześniej miała poważne problemy, jakby notuje coraz gorsze prognozy i w tym momencie Polska również. I teraz wracając do tego importu.
Tak, przypomnijmy, Polska jest jednym z największych importerów z Niemiec, a aktualnie niemieckie towary, jeżeli chodzi o rynek polski, są najczęściej kupowane. Jesteśmy też w gronie największych eksporterów. Mhm. Właśnie, więc to działa w dwie strony.
Dwie strony.
A Niemcy dużo produkują w Chinach.
Produkują i wysyłają. Przede wszystkim wysyłają, bo tak nie ma co ukrywać, że Niemcy to jest gospodarka proeksportowa. To jest podobny model troszkę jak chiński, więc oni przede wszystkim wysyłają. Jak już mówiliśmy w poprzedniej części, dla BMW, dla Mercedesa, dla Volkswagena to jest główny rynek zbytu. Spadek konsumpcji rzutuje na Niemcy, a w konsekwencji również na Polskę.
To będziemy mieć tańsze samochody BMW?
Wątpię. Wątpię, jeżeli teraz wracając do tematu importu. Padła kwota 29 miliardów euro w 2019. Dla porównania warto też zaznaczyć, że Polska wyeksportowała do Chin 2, bodajże to było i pół, poniżej 3 miliardów w skali roku. Także to pokazuje ogromną przepaść, która jest między polskim eksportem a importem.
To 1/10.
To jest różnica 1000%. Rzędu 1000%. I teraz tak, w jaki sposób to może wpłynąć na polską gospodarkę? Znaczna część importowanych produktów są dobra przeznaczone do konsumpcji. Czyli w tym momencie wszyscy dystrybutorzy, którzy na przykład sprzedają klimatyzatory, elektronikę, prawda, nagle zostają odcięci od tych dostaw, ponieważ jeżeli robotnicy nie wracają do fabryk, połowa fabryk na przykład stoi, już w Wuhan na przykład to już właściwie miasto jest objęte kwarantanną, no to opóźnienia, które powstają w międzynarodowych łańcuchach dostaw, no powodują, po pierwsze mniej się produkuje, a po drugie ten czas, który zabiera
oczekiwania,
on zdecydowanie się wydłuża. Kolejna kwestia to jest również to, że jak już mówiliśmy wcześniej, Chiny są również czołowym producentem podzespołów. I w tym momencie, jeżeli część towarów importowanych do Polski wykorzystywana jest dalej jako półprodukt, prawda, w całym procesie produkcyjnym, który daje produkt finalny. No i w tym momencie firmy, które są uzależnione od takich półproduktów z Chin, prawda, nie będą w stanie, albo będą zmuszone, no, poszukiwać zastępstwa, co oczywiście nie jest takie proste w perspektywie, powiedzmy, jeżeli mówimy tutaj o 2, 3 czy 4 miesiącach, to jest bardzo krótki okres, no, jeżeli mówimy o handlu międzynarodowym.
No już teraz tak naprawdę problemy chińskie mają, jak tutaj właśnie czytam, spory wpływ na ceny podzespołów komputerowych, na przykład procesorów czy pamięci RAM. Mhm. Czyli będziemy mieli wszystko drożej niebawem.
Znaczy, jeżeli sytuacja się utrzyma na takim etapie, jaki jest, czyli że wirus wciąż, znaczy można powiedzieć, że jest ustabilizowana sytuacja zła. Jeżeli faktycznie władzom chińskim uda się opanować ten kryzys i doprowadzi do tego, że zakłady produkcyjne ruszą, no to wówczas te prognozy stopniowo będą się poprawiać. Jeżeli nie, to faktycznie będziemy mieli raczej do czynienia z wzrostem cen, bo w tym momencie podaż towarów zdecydowanie spada, więc te, które są dostępne, ich cena zasadniczo powinna rosnąć.
To sprawdźmy od drugiej strony. W takim razie, czy jest jakaś gospodarka na świecie, która może zyskać na tym i to zdecydowanie?
W perspektywie długoterminowej, jak już też mówiliśmy w poprzedniej części audycji, no jeżeli znaczy te transnarodowe korporacje mogą dążyć do przenoszenia kosztów, przenoszenia zakładów produkcyjnych do innych państw. I
tutaj, ale przeniesienie zakładu to trwa, to są miesiące.
To są lata, prawda? Tak. Zresztą tym bardziej, że też nie nastawiam się, że to będzie miało takie bardzo głębokie implikacje. Nie powinniśmy przeceniać znaczenia koronawirusa. On faktycznie w tej chwili ma dość spory wpływ negatywny na światową gospodarkę Chin, ale potrzeba czegoś więcej, żeby zdecydować o przeniesieniu fabryki Foxconna, który jest głównym podwykonawcą Apple'a. To jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, prawda? Nie ma co też ukrywać, że kraje Azji Południowo-Wschodniej nie są w stanie zapewnić tak dobrych warunków infrastrukturalnych, instytucjonalnych dla skomplikowanego procesu. To wymaga takie przenoszenie łańcuchów produkcji do innych państw. To jest projekt rozłożony na lata, tego się nie robi w kilka miesięcy. Ale w perspektywie długoterminowej faktycznie taki trend może być. Tym bardziej, że od wielu, wielu lat Chiny przestają być już wyłącznie krajem taniej siły roboczej, a stają się coraz bardziej krajem, który dąży do zbudowania wzrostu gospodarczego na eksporcie tego produktów high-tech.
Czyli się już bogacą. No to w takim razie jakie jeszcze kraje z Azji, które są nadal dosyć tanie, mogłyby zająć miejsce Chin potencjalnie? Czyli tanie i jednocześnie, powiedzmy, zaawansowane technologicznie z odpowiednią kadrą.
Znaczy tu jest, jeżeli mówimy o Azji Południowo-Wschodniej, to niewątpliwie Wietnam to stanowi taki potencjalną destynację kraju, do którego ewentualnie można było przynosić produkcję. Inna opcja to jest również może być Indonezja, Kambodża, ale trzeba się cały czas zaznaczyć, że ten przemysł high-tech, on wymaga infrastruktury i też podwykonawców, którzy jakoś są jakby dostosowani do potrzeb rynku. W Chinach to wszystko jest, bo to jest proces, który został zapoczątkowany w latach 80. i on był kontynuowany przez wiele lat. No i jak już wracamy do tego wcześniejszego wniosku, czyli przeniesienie produkcji do Azji Południowo-Wschodniej, no to byłoby skomplikowane przedsięwzięcie. Ewentualnie można mówić faktycznie o Meksyku na przykład, który pełni w przypadku, to jest taka, pełni podobną funkcję, co pełni Polska w stosunku do gospodarki Niemiec, tylko że w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie faktycznie mamy dość wysoki kapitał ludzki, mamy rozbudowaną bazę przemysłową, no i prawda, też mamy teraz też strefę wolnego handlu, także w tym momencie też wojna handlowa pokazała właśnie, wpływ wojny handlowej na przykład na eksport z Meksyku do USA był bardzo pozytywny. No i potencjalnie, ale mówimy tutaj o perspektywie co najmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu lat, no te procesy mogą następować.
To wróćmy jeszcze pod koniec rozmowy do rynku chińskiego, do rynku finansowego tak naprawdę, bo ogromne pieniądze zostały wpompowane w chińskie spółki przez chiński rząd.
Dokładnie.
Ile to miliardów?
3 lutego mieliśmy sytuację, kiedy spadki na giełdzie no właściwie zredukowały wartość chińskich spółek o około $500 miliardów, 500 miliardów, tak? Czyli to ogromna kwota. Co w tej chwili władze chińskie robią? No, żeby, że tak powiem, zapobiec tego typu procesom, które są bardzo niekorzystne, oni mają ogromne rezerwy walutowe. W tej chwili one przekraczają ponad $3 biliony, utrzymują się więc na tym poziomie. No i to są środki...
Są największe na świecie rezerwy.
Największe na świecie rezerwy. One w pewnym momencie nawet przekroczyły $4 biliony, czyli kwota niebagatelna. To są właśnie środki wykorzystywane na takie sytuacje. Czyli one zostały dość ekstensywnie były wykorzystywane po światowym kryzysie finansowym lat 2007-2011 i teraz też będą wykorzystywane po to, żeby wykupywać i zapobiec bardzo gwałtownym spadkom na giełdzie. To jest właśnie przykład takiego modelu hybrydowego, czyli dawki kapitalizmu, ale z silnym udziałem państwa.
No raczej mało to wolnościowe podejście, ale ile można pompować pieniądze w ten sposób?
To jest właśnie to jest problem gospodarki chińskiej, która stoi przed wieloma wyzwaniami transformacyjnymi. Jednym z tych wyzwań jest fakt, że jakby zwrot kapitału, czy też efektywność wykorzystywania kapitału spada. Nie można wiecznie pobudzać wzrostu gospodarczego inwestycjami po stronie państwa, szczególnie jeżeli środki te są wydatkowane w sposób nieefektywny. I to między innymi jest...
No właśnie, czy ratowanie spółek, które powinny w normalnych warunkach wolnorynkowych upaść, dofinansowanie ich, no to czy to ma jakiś sens na dłuższą metę?
Na dłuższą metę nie, co dowiodły doświadczenia państw socjalistycznych, prawda? Ale czasami równie ważne, co czynniki gospodarcze, ważne też są motywacje polityczne. I ważne jest na przykład przed Huawei'a, ZTE, czy czołowych koncernów chińskich, to są krajowe czempiony. To jest koło zamachowe chińskiej ekspansji gospodarczej na świecie. Nie można takich przedsiębiorstw zostawić samych sobie. I co istotne, panika na rynkach giełdowych, ona się bardzo szybko rozprzestrzenia. Dlatego trzeba dusić sprawę zarodku, bez względu na to, jakimi środkami. Nie jest to wolnorynkowe, ale tak długo jak działa z perspektywy partia nie ma bardzo wyboru. Przecież to nie jest grupa, wprawdzie oni oczywiście głoszą w tej chwili, że w coraz większym stopniu siły rynkowe będą napędzać wzrost gospodarczy, no ale jak widzimy, są od tego wyjątki.
Lubią posterować. I tu postawimy kropkę. Naszym i państwa i naszym gościem był Paweł Paszak z Instytutu Nowej Europy. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję uprzejmie.
I myślę, że niedługo będziemy mogli się spotkać, już mam nadzieję, że po tej całej epidemii, porozmawiać, jaki realny wpływ na gospodarkę miało to wydarzenie. Tymczasem czas na DJ-a Johna Ensemę Sonar.